Bardzo serdecznie chciałbym was wszystkich, drodzy chorzy, cierpiący, z naszej parafii, z całego naszego dekanatu, również diecezji, chciałbym was wszystkich pozdrowić i przywitać w tym kościele świętego Macieja w Andrychowie przed obrazem Matki Bożej Królowej Różańca Pani Andrychowa ukoronowanej. W sposób szczególny chciałbym pozdrowić i powitać wśród nas księdza wikariusza generalnego naszej diecezji, księdza Marka Studenckiego. Dziękujemy za jego obecność, już za wygłoszone słowo. Witam także bardzo serdecznie wśród nas księdza dziekana naszego dekanatu andrychowskiego, księdza Jana Figurę z parafii świętego Stanisława w Andrychowie. Witam księdza wicedziekana Piotra Liptaka z Inwałtu. Pozdrawiam również księdza Dariusza Malerzynę, proboszcza z Targanic oraz księdza wikariusza z Wieprza, księdza Marcina Bytomskiego. Pozdrawiam również obecnego wśród nas także księdza Stanisława Skrzypca, proboszcza z parafii Sułkowic-Łęku. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tak licznie zgromadzeni tutaj, bo to nasza odpowiedź również na wezwanie, które skierował do nas ksiądz biskup ordynariusz Roman Pindel, który również łączy się z nami duchowo i kieruje do nas słowo, które pozwolę sobie teraz przeczytać. Moi drodzy, często słyszałem od kleryków naszego seminarium, jak ważne były dla nich spotkania z osobami chorymi. Podczas wolontariatu w szpitalu, przy okazji odwiedzin chorych w domach czy w hospicjum, przyszli kapłani uczyli się wrażliwości, a często także ufnej wiary. Wasze świadectwo może być siłą dla innych. Dlatego proszę was o modlitwę i ofiarowanie waszego cierpienia w intencji nowych powołań kapłańskich. Czyńmy to regularnie, na przykład w każdy czwartek na pamiątkę Wielkiego Czwartku. Serdecznie zapraszam także do udziału w spotkaniach chorych w sanktuariach naszej diecezji. Wszyscy razem jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa. Proponuję, aby przynajmniej raz w tygodniu, na przykład w czwartek, ofiarować w intencji powołań jedną z poniższych modlitw. Tajemnicę różańca, koronkę do Bożego Miłosierdzia, dowolną litanię, komunię świętą, adorację, dowolną modlitwę, wzbudzenie intencji, by swoje cierpienia ofiarować za powołania. Warto także posłuchać rozważań do Ewangelii księdza Marka Studenckiego. Podpisał biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel.
Drodzy księża, drodzy chorzy, starsi, osłabieni poprzez wiek i wszyscy, którzy tutaj przybyli, by modlić się za chorych i pomogli też dotrzeć chorym do kościoła. Jedna z moich znajomych rodzin opowiedziała o takim przeżyciu. To miało miejsce w Jaśle. Mieli małe dziecko, małego chłopczyka i ten chłopczyk bawił się w kuchni. Wieczorem zaczął narzekać, że go boli głowa. Więc rodzice myśleli, że jest przeziębiony, że może ma katar, bo dotykał zanosek, dotykał się tutaj w tym miejscu, więc pewnie katar. Ale rano mówi, że go jeszcze bardziej boli głowa. Więc nie wiedzieli, co jest. Poszli do lekarza rodzinnego. Lekarz mówi, a co on robił wieczorem? No bawił się w kuchni. Bo ja tutaj podejrzewam, że on musiał sobie coś wsadzić do nosa. Wiadomo, że małe dzieci, takie czteroletnie, badają świat wszystkimi zmysłami i kosztują i wkładają do wszystkich możliwych otworów to, co znajdą. No i dostał ten chłopczyk skierowanie do laryngologa. Laryngolog mówi, no jest rzeczywiście, ja tu widzę wziernikiem, fasolka. Ale niestety ona była całą noc, a wiadomo, że fasola, jak jest w środowisku wilgotnym, to pęcznieje. I ta fasolka już tak napęczniała, że nie da się jej wyciągnąć. Niestety musi być zabieg chirurgiczny, musicie iść do szpitala. I to szybko. Dostali skierowanie do szpitala, więc smutno, lęk, co to będzie, takie małe dziecko, a tu zabieg. Jadą do tego szpitala, po drodze mijają pomnik świętego Jana Pawła II. I mąż mówi do żony, zatrzymajmy się na chwilkę, pomódlmy się o szczęśliwą operację. Zatrzymali się, pomodlili, siadają do samochodu, jadą do szpitala i nagle ten chłopczyk zaczął strasznie kichać. Naliczyli, że kichnął 10 razy i za 10 razem wypadła fasolka pod ciśnieniem. Wrócili do tego lekarza, on mówi, no rzeczywiście jest wszystko w porządku, ale mieliście szczęście. Ci rodzice wiedzieli, że to nie szczęście, tylko wysłuchana modlitwa. I moi kochani, można by to kazanie tu już zakończyć, ale niestety nie mogę tego zrobić, bo wprowadziłbym was w błąd. Bo niestety nie wszystkie choroby będą zatrzymane. Nie każde cierpienie będzie zdjęte z naszych barków, nie każdy krzyż. Czasami Pan Bóg daje taki znak, ale czasami dopuszcza w naszym życiu cierpienie, bo gdyby tak było, że każda modlitwa sprawia, że choroba ustaje, to ludzie by nie chorowali na ciężkie choroby, na nowotwory, bo to by wystarczyło się pomodlić i choroba zakończona. Moi kochani, dzisiaj w tej początkowej modlitwie na początku mszy świętej było takie słowo, tajemnicza wartość cierpienia. My nie wiemy dlaczego, ale cierpienie ma jakąś tajemniczą wartość. Kto jest najbardziej odpowiedzialnym człowiekiem na świecie? Kto ma największe zadanie? Nie ma większej odpowiedzialności za świat niż ma papież. On odpowiada za zbawienie świata. Jest następcą świętego Piotra i namiestnikiem Chrystusa na ziemi. I moi kochani, według ludzkiej logiki, skoro Pan Bóg komuś daje takie zadanie, że będzie papieżem, to powinien mu dać wszystkie łaski, w tym najlepsze zdrowie. Czyli skoro papież ma najtrudniejsze zadanie, to powinien być najzdrowszy z ludzi. A popatrzmy na świętego Jana Pawła II. Nie tylko zamach w 1981 roku, gdzie ta kula zamachowca otarła się o aortę brzuszną, że gdyby 0,1 mm zmieniła tor, to papież by się wykrwawił na miejscu. Ale po zamachu zażegnano temu problemowi organy wewnętrzne ocalone. Karetka cudem dotarła do kliniki Gemelli, chociaż straciła sygnał i dźwięk i światło. Czyli to, co wyróżnia karetkę od innych samochodów, wysiadło. I papież w tak wielkim natężeniu ruchu, największe korki w Rzymie o tej porze, na czas dotarł do kliniki. Ale potem pojawiła się sepsa, zatrucie cytomegalowirusem. Kolejne 56 dni w szpitalu. I moi kochani, ktoś powiedział, że dziennikarze tak to określili, że po Watykanie i po Castel Gandolfo ta klinika Gemelli powinna być nazwana Watykanem numer 3. Papież w ciągu całego pontyfikatu spędził tam 164 dni. Moi kochani, nie tylko zamach i ta zatrucie tym wirusem, ale popatrzcie, 1992 rok, nowotwór jelita grubego. 1993, zwichnięcie prawego stawu barkowego. 1994 rok, papież przeżywa złamanie kości udowej. 1996, jakby tego wszystkiego było za mało, wyrostek robaczkowy, czy jak to mówimy potocznie, ślepa kiszka. I potem ostatnie dwa pobyty w szpitalu, natomiast cały czas, od początku, rozwija się choroba Parkinsona, która, jak wiadomo, ogranicza ruchy człowieka. Papież był urodzonym aktorem. To, czym przyciągał ludzi, świat, młodzież, to były jego gesty, był wysportowany, jego ruchy. Jak wkraczał na ołtarz w czasie pielgrzymek, to wszyscy zachwyceni jego ruchami, dynamiką, i ta choroba Parkinsona powoli go z tego okradała. Nie mógł poruszać rękami, ręce się trzęsły. Potem przykuty do fotela, do wózka inwalidzkiego. I wreszcie choroba zaatakowała twarz. On potrafił się uśmiechać, potrafił wyrażać emocje twarzą, a choroba Parkinsona odbiera mimikę. I człowiek staje się taką maską, twarz staje się jakby maską. Jakby twarzą takiej lalki, która nie potrafi wyrażać przeżyć. I moi kochani, wiemy, ostatni etap, 2005 rok, choroba odebrała papieżowi mowę. Wiesz, on głosił wspaniałe kazania, porywał słowem. Nie zapomnijmy tego, kiedy ostatni raz, już po zabiegu tracheotomii, stanął i chciał coś powiedzieć. Ćwiczył z logopedą przez cały tydzień, żeby powiedzieć, że składa ludziom życzenia i chciał pobłogosławić. I w tym momencie jakiś ścisk, jakiś paraliż nie dał rady. I niesamowity grymas bólu i uderza tylko ręką w pulpit, ale to zostało ocenione jako najpiękniejsze kazanie jego życia. Kazanie bez słów, bo mówił sobą. Moi kochani, teraz popatrzcie, dziennikarze i także niektórzy duchowni na Zachodzie, nie bójmy się tego przyznać, radzili, żeby papież poszedł na emeryturę. O, jest niepełnosprawny, bo się mu ręka trzęsie, bo nieraz ślina wycieknie, nie może na to patrzeć, wybierzmy kogoś młodszego. Ale moi kochani, Pan Bóg wiedział, co robi. Papież ze swego cierpienia uczynił narzędzie apostolstwa. I teraz zobaczcie, ja nie zapomnę, gdzieś jakaś pielgrzymka młodzieży, podchodzi procesja z darami, między innymi chłopak na wózku. Tam komentator powiedział, że on uprawiał sport w czasie treningu, doznał kontuzji, do końca życia będzie na wózku. Kiedy podjechał do Ojca Świętego, papież był wtedy starszy, schorowany, Ojciec Święty go tak objął, chłopak się rozpłakał i nie mogli się rozstać. I wtedy było widać, że ten chłopak ma takie zaufanie do Jana Pawła II, bo wie, że to nie jest tylko ktoś, kto mówi o cierpieniu, ale kto sam cierpi, kto sam to przeżywa, kto jest w środku cierpienia. I moi kochani, to nie jest przypadek, że święty Jan Paweł II był dotknięty tyloma cierpieniami, bo właśnie cierpienie nie jest jakimś dopustem Bożym. Owszem, Pan Bóg nie chce cierpień, one weszły na świat przez grzech, ale choroba i cierpienie ma głęboki sens. Pan Bóg człowiekowi, który cierpi, który przeżywa chorobę, a z chorobą związana samotność, jakieś ograniczenie ruchów, daje zadanie, żeby włączyć się w dzieło zbawienia. I moi kochani, ten pontyfikat Jana Pawła II, trzeci co do długości w dziejach świata, 27 lat, był tak udany, bo moim zdaniem właśnie dlatego, że był połączony z cierpieniem. Mało tego, moi kochani, to jest niesamowite, 16 października 1978 roku wybór Jana Pawła II. Papież miał przyjaciela w Watykanie. To był ksiądz biskup Andrzej Maria de Skur. Za każdym razem, kiedy Karol Wojtyła jeszcze jako biskup jeździł do Rzymu, zatrzymywał się u niego. Wielka przyjaźń. 3 dni przed wyborem, 13 października, nagle ten ksiądz dostaje udaru i dowiaduje się, że będzie sparaliżowany do końca życia, że już nie odzyska ruchów. Miał 54 lata, tryskał energią i przeżywa szok. Ksiądz de Skur mówi, paralityk jest osobą uwięzioną w ciele, pozbawioną wolności, tylko modlitwa pomogła mi przeżyć tamten trudny okres. I wiemy, co robi Karol Wojtyła pomiędzy wyborem na papieża, między nominacją a inauguracją pontyfikatu, nie wolno papieżowi opuszczać murów Watykanu. Jan Paweł II łamie ten zakaz i na drugi dzień po wyborze jedzie do kliniki odwiedzić swego przyjaciela. I co powiedział? Teraz już wiesz, jaka jest twoja misja w Kościele. I moi kochani, po jakimś czasie ten ksiądz biskup de Skur zostaje przez papieża mianowany kardynałem. Papież ma kazanie. Ksiądz Andrzej Maria de Skur pełnił wielkie funkcje w Kościele. Był przewodniczącym papieskiej komisji do spraw środków masowego przekazu. Był w komisji do spraw chorych, więc był w Watykanie takim urzędnikiem wysoko postawionym i bardzo wiele zrobił. I wszyscy zwrócili uwagę na to, że w tej homilii Jan Paweł II nie zwrócił uwagi na żadne z tych zadań. Mówił tylko o cierpieniu, że jest to biskup, który cierpi. Zresztą Ksiądz kardynał Descour siedział na wózku, z trudem utrzymał w ręku pastorał, biskupi. Było to dla niego ciężko przeżyć, bo na wózeczku musiał to przeżywać. I Jan Paweł II powiedział niesamowitą rzecz, powiązał to, co się stało 16 października 78 roku z udarem, który spotkał 3 dni wcześniej jego przyjaciela. Jak gdyby ten udar, ta choroba miała udział w wyborze Jana Pawła II na tron Piotrowy. Moi kochani, ksiądz Ryś, jeszcze wtedy nie biskup, tylko ksiądz, 19 października 2003 roku miał okazję odprawiać z Janem Pawłem II mszę świętą. Był jeszcze jeden ksiądz chory na artretyz. I mówił ksiądz Ryś wtedy, że to był jeden ze tak zwanych słabszych dni Jana Pawła II. Papież z trudem się poruszał. Widać było grymas bólu. Każdy ruch go bardzo kosztował. Niewyraźnie mówił. I kiedy odchodzili z tej mszy świętej, ten kolega, ksiądz cierpiący na reumatyzm, mówi księdzu Rysiowi: słuchaj, jeżeli złapiesz mnie na tym, że choć raz jeszcze się poskarżę, że mnie bolą nogi, to przypomnij mi tą dzisiejszą mszę świętą. Zobaczcie, jak ci pasterze Kościoła byli dotknięci cierpieniami i to nie był przypadek. W cierpieniu jest niesamowita siła, niesamowita moc. Jezus mówi, te niektóre złe duchy można wyrzucić tylko modlitwą i postem, czyli cierpieniem, umartwieniem. Można traktować cierpienie jako zło konieczne, a można je przyjąć świadomie, oczywiście korzystać z wszelkich pomocy, z leków przeciwbólowych, korzystać z pomocy lekarza, ale to cierpienie, którego nie dam rady uniknąć, włączyć w krzyż Chrystusa, bo cierpienie ma zbawczą moc. Moi kochani, to nie jest tak, że tylko wy jesteście tutaj chorzy. Na razie może tak. Nikt z nas nie wie, co w nas siedzi, dopóki się nie zbadamy, a niektórzy się badają, skanują organizm, różni celebryci, a i tak wyskakują choroby. Prędzej czy później każdy z nas zachoruje. No chyba, że odejdzie z tego świata nagłą śmiercią. Więc cierpienie to jest coś, co jest wpisane w życie każdego człowieka. I trzeba prosić Pana Boga, żeby to cierpienie pozwalało nam przeżyć z wiarą i mało tego, żeby tego nie zmarnować. Ja pamiętam na lekcji religii, może 4. czy 5. klasa szkoły podstawowej, nam ksiądz powiedział: słuchajcie, dopiero przy końcu świata my się dowiemy, czy przypadkiem ta starsza pani, która jest przykuta do łóżka, jest chora, nie wychodzi z domu, codziennie odmawia różaniec, czy ta modlitwa różańcowa przypadkiem nie uratowała świata na przykład przed 3. wojną światową. Może się okazać, że ta modlitwa tej starszej pani to jest ten mały ciężarek, który przechylił szalę tej wagi dziejów świata i nie było wojny. Że właśnie to cierpienie z modlitwą uratowało świat przed zagładą. Moi drodzy, papież Leon XIV na ten Światowy Dzień Chorego napisał list. I w tym liście nawiązuje do historii o miłosiernym Samarytaninie. Wiadomo, że człowiek napadnięty przez zbójców, został zaatakowany i przeszedł kapłan, przeszedł lewita, czyli można powiedzieć dzisiejszy taki kościelny, pracujący przy świątyni. Tylko wróg jego, taki z nieprzyjacielskiego plemienia, Samarytan, się nad nim ulitował. I ten obraz miłosiernego Samarytanina był uwieczniony przez licznych malarzy, między innymi przez Wincentego van Gogha. Może zobaczymy teraz, uda się wyświetlić. To jest właśnie ten obraz. Van Gogh, wiadomo, współczesny malarz, taka dość trudna już sztuka, nie wszystkie obrazy jego rozumiemy. A trzeba rozumieć, że on ten obraz namalował w 1890 roku, kiedy był w szpitalu psychiatrycznym jako pacjent w Saint-Rémy. I ten miłosierny Samarytanin prawdopodobnie obejmuje samego artystę, a tym dotkniętym cierpieniem jest Van Gogh. Zobaczcie, jak ten biedny człowiek całkowicie powierza się temu, kto go ratuje. Pierwszym Samarytaninem dla nas jest Jezus Chrystus. Każdy z was, ja przyniosłem też takie obrazki, otrzyma obrazek właśnie pokazujący Jezusa jako miłosiernego Samarytanina, który przytula biednego i cierpiącego człowieka. Zauważcie, że obok tego konia tam powinna być widoczna taka otwarta skrzynia, otwarte pudło. Ten człowiek został okradziony przez zbójców, więc pudło już jest puste. Wszystko mu zabrali. Ten obraz nie tylko mówi o tym, że zbójcy napadli człowieka. On mówi o tym, co przeżywa człowiek w czasie choroby. Choroba oczyszcza. Człowiek, który do tej pory może bił się o skrawek pola, może walczył o każdy grosz, o powodzenie, robił karierę, nagle w czasie choroby widzi, że to nie było najważniejsze, że w życiu liczy się coś innego. Pudło jest puste. To, co było moim skarbem, już się nie liczy. I moi kochani, właśnie osoby chore, cierpiące, bardzo często to mówią. W moim życiu jest coś takiego, jak nigdy wcześniej. Ja nigdy tak bardzo nie potrzebowałem Jezusa. Nigdy tak bardzo nie potrzebowałem Pana Boga i czuję Jego obecność w tej chorobie, jak nigdy wcześniej. Więc w chorobie jest ukryty taki plus, taka wartość, że choroba nas zbliża do Pana Boga. Że bardzo często człowiek chory, cierpiący, nagle widzi, świat nie ma znaczenia, nie mają znaczenia wartości materialne. Został mi tylko Bóg. On jest najważniejszy. I człowiek chory jest tak zżyty, tak zjednoczony z Jezusem, jak nikt inny. I nie wiem, czy to potwierdzicie. Myślę, że tak. Że wasza obecność tu w Kościele dzisiaj, w czasie tego dnia chorego, świadczy o tym, że tak licznie przyszliście, bo wiecie, że no Jezus, tylko On może dać nam oparcie w sytuacji, kiedy człowiek zwiesi bezradnie ręce, kiedy powie, że tu się nic nie da zrobić. Moi kochani, byłem w Ziemi Świętej razem z księżmi, prowadził naszą pielgrzymkę ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. No i Droga Krzyżowa w Jerozolimie jest wspaniała. Jesteście w tych wszystkich miejscach, dokładnie tam, gdzie to się działo 2000 lat temu. Nie zapomnę, mnie najbardziej uderzyła ta stacja trzeciego upadku Pana Jezusa. Ksiądz Chrostowski mówi, trzeci upadek, zobaczcie, to jest to miejsce, gdzie przed Jezusem po raz pierwszy otworzyła się panorama Golgoty. Tu jest taki zakręt i tu widać już Kalwarię. Czy on w tym miejscu, gdzie upadł, już zobaczył górę, już zobaczył to miejsce, gdzie będzie ukrzyżowany, to już za chwilę, za parę minut, za paręnaście minut będzie przybity do krzyża. I bardzo możliwe, że upadł z przerażenia, zemdlał, bo to przeżył. I mówi ksiądz profesor tak, od dziecka wiemy, że będziemy musieli umrzeć. To nie jest tajemnicą. Ale co innego jest to wiedzieć, a co innego już być u lekarza i dowiedzieć się, że człowiek jest chory. Wtedy się zupełnie inaczej przeżywa. I myślę, że właśnie w takiej sytuacji, kiedy już pojawia się choroba, Pan Bóg daje nam łaskę. Wtedy patrzymy na Jezusa, na Boga i mówimy, przecież On to samo przeżył, co ja. Jak On mnie kocha. To nie jest Bóg, tak jak z mitologii greckiej, który siedzi na Olimpie, tylko patrzy na ludzi, ale Jezus jest Bogiem, który sam wchodzi w nasze cierpienie i cierpiał może bardziej niż my, bo nie było środków przeciwbólowych na krzyżu. Nie było ketonalu, czy potem morfiny. Kiedy Jezus był przybity, wisiał na przebitych rękach, dusił się i umarł straszną, niewyobrażalną śmiercią. Bóg nas tak kocha, że nie wahał się przyjąć naszego życia, żeby być z nami w naszym cierpieniu. Patrzmy na tego Samarytanina. Moi kochani, takim Samarytaninem jest Jezus. Ale wobec chorych i cierpiących każdy z nas powinien być Samarytaninem. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyszli z chorymi tu dzisiaj, bo to są współcześni Samarytanie. Ja patrzę na mojego tatę. Moja mama zmarła w 2003 roku, w październiku, 23, czyli 3 lata temu. I przez 8 lat takiej ciężkiej choroby mój tata był Samarytaninem. Do dziś będzie miał teraz urodziny, 82 lata. Bolą go krzyże, boli go kręgosłup, bo mamę musiał podnosić, myć, wsadzać na wózek. Tam była pomoc, ale przez cały dzień był z mamą. I było widać, jak ta posługa Samarytanina, ona jest pełna miłości, a jednocześnie jest związana z poświęceniem. Moi kochani, Ktoś może powiedzieć, no ja sam cierpię, to czy ja mogę być Samarytaninem dla innych? Tak. Jeżeli ktoś chce pomagać być z chorym, z cierpiącym, zawsze znajdzie środek. Chociażby przez dobre słowo. Przez telefon. Moi kochani, katechetka z naszej diecezji, pani Monika Honkisz, można by o niej napisać całą książkę, już niestety zmarła. Zmarła w wieku ponad 90 lat. Była katechetką, która miała niesamowite sukcesy w szkole i w salkach katechetycznych. Ma wśród wychowanków wielu księży właśnie. Zostali klerykami, potem kapłanami. Była tak skuteczną katechetką, że nawet dzieci takie, które były z rodzin zaniedbanych religijnie, zwracały się do Pana Boga. Ale co ona robiła? Oprócz tego, że uczyła religii, odwiedzała chorych. Miała kilkudziesięciu chorych i regularnie odwiedzała tych chorych, rozmawiała z nimi, przynosiła coś słodkiego, ale też prosiła o modlitwę. Módlcie się za mnie, żeby te moje lekcje przynosiły owoce. I miała niesamowite owoce, ale potem, kiedy już miała prawie 90 lat, choroba odebrała jej nogi, mogła tylko poruszać się schodzikiem po mieszkaniu. Ale co mi powiedziała? Proszę księdza, jeśli ktoś chce, to zawsze może być z chorymi, z cierpiącymi. Nie mogę odwiedzać tych moich chorych, więc co wymyśliłam? Wtedy, to jeszcze było troszkę parę lat temu, mówi, mam taką taryfę w komórce, że soboty i niedziele są bezpłatne. Więc ja już sobie w domu wszystko zrobię, w piątek sobie posprzątam, przygotuję i całą sobotę, całą niedzielę wykorzystuję, żeby dzwonić do chorych. Mam 40 chorych. I tak sobie to podzieliłam, o stałych godzinach dzwonię. Nie chcę ksiądz wyobrazić, że jedną z tych chorych ominęłam przez przypadek, bo mi się przeoczyło. O 23:00 mam telefon w niedzielę, a dlaczego nie dzwoniłaś? Tak czekałam na twój telefon. A więc człowiek chory, cierpiący, który doświadcza obecności Pana Boga, może oddzięczać się poprzez to, że swoje serce otworzy też na innych. A to jest też bardzo dobre, pomocne, że nie myślimy tylko o sobie, że nie zamykamy się w swoim świecie. Ktoś to bardzo pięknie powiedział, jeżeli ktoś troszczy się o innych, to Jezus zatroszczy się o niego, a nikt tak dobrze o ciebie się nie zatroszczy, jak Jezus. Moi kochani, teraz co zrobić, żeby mieć siłę do tego? Żeby umieć przyjąć cierpienie, żeby go ofiarować Bogu, żeby jeszcze w tym cierpieniu otwierać się na innych. Modlitwa, ale też sakrament namaszczenia chorych. I teraz kapłani będą udzielać tego sakramentu. I moi kochani, nie bójmy się tego sakramentu. Ja nie zapomnę, w parafii, gdzie byłem wikariuszem, taka sytuacja, byłem wezwany do chorego już człowieka tak w ciężkim stanie. To był wiatyk, czyli taka komunia święta już na przejście do wieczności. I idę z powrotem, akurat biją dzwony, anioł pański, skończyła się wieczorna msza. I panie idą do domu. Spotykają mnie, ja niosę bursę już pustą, pod pachą, gdzie niosłem ten chory o sobie Pana Jezusa. I te panie mówią tak, proszę księdza, co ksiądz tutaj robił? Ja mówię, no byłem tu waszej sąsiadki, taka już jest w bardzo ciężkim stanie. To niech ksiądz szybko zmyka z naszej ulicy, żeby nam ksiądz nie przyniósł pecha. Panie, które szły ze mszy świętej, traktowały sakrament namaszczenia chorych jako coś, co jest zwiastunem śmierci. Ale moi kochani, to jest wręcz przeciwnie. Bardzo często się obserwuje, że człowiek, który przyjmie namaszczenie chorych, odzyskuje siły i zdrowie. Może nie pełne zdrowie, ale na pewno jakąś, bardzo często się poprawia nawet troszkę to zdrowie. Czasami może być cud, ale na pewno on podnosi na duchu. Pan Bóg daje łaskę mężnego i radosnego przyjmowania cierpienia. Zresztą słowa, które kapłan do nas wypowie, są niesamowite. Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu niech cię wspomoże łaską Ducha Świętego. Czyli Bóg wspomoże łaską Ducha Świętego. A drugie zdanie, Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Czy tam nie ma ani słowa, że będę musiał dalej tam być chory, czy jeszcze bardziej zachoruję. Nie, niech Pan cię podźwignie w górę serca. I właśnie tak działa Pan Bóg w sakramencie namaszczenia chorych. Kto może przyjąć ten sakrament? Wszystkie osoby starsze i chore. Oczywiście nie na katar, bo to akurat nie jest tytuł do przyjęcia tego sakramentu, ale już takie poważniejsze choroby, przewlekłe, czy cukrzyca, czy jakieś inne, że wiemy, że jestem chory, to już jest taka choroba, która daje się we znaki. Sakrament namaszczenia chorych jak najbardziej jest wskazany. Więc z wiarą przyjmijmy ten sakrament, żebyśmy otrzymali pociechę, moc Bożą w naszym cierpieniu i potrafili włączać się naszym cierpieniem w dzieło zbawienia świata. Teraz ksiądz proboszcz nam objaśni, jaki będzie porządek przyjmowania tego sakramentu.
Moi drodzy, więc porządek będzie następujący. Za chwilę ksiądz wikariusz generalny odmówi tak zwaną modlitwę litanijną w intencji wszystkich was, drodzy chorzy. Potem wyciągnie nad nami ręce, prosząc o dary Ducha Świętego dla wszystkich chorych, którzy będą przyjmować ten sakrament. Następnie odmówi modlitwę dziękczynną nad olejem, którym będziemy namaszczani. Będziemy wtedy odpowiadać słowami: błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki. A następnie wszyscy obecni kapłani pójdą i do nawbocznych, i przez środek kościoła i będą udzielać namaszczenia. Przypominam, że kapłani będą namaszczać czoło oraz ręce, więc wyciągamy ręce przed sobą. Tutaj, jeżeli chodzi o środek kościoła, ustawiamy się przez środek i w nawach bocznych również.
Bracia i siostry, z wiarą módlmy się do Pana za naszych chorych, braci i siostry, i wspólnie błagajmy: wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie, abyś naszych chorych, braci i siostry, nawiedził i umocnił świętym namaszczeniem. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś ich wyzwolił od zła wszelkiego. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś wszystkim chorym ulżył w ich cierpieniach. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś wspomagał wszystkich, którzy leczą i pielęgnują chorych. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tych chorych zachował od grzechu i pokus. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał życie i zdrowie tym, na których w Twoje imię wkładamy ręce. Kapłani wyciągają ręce nad chorymi. Błogosławiony jesteś, Boże Ojcze Wszechmogący, za to, że dla nas ludzi i dla naszego zbawienia posłałeś na świat swojego Syna. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Boże, Synu Jednorodzony, za to, że stałeś się człowiekiem, aby leczyć nasze choroby. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty Pocieszycielu, za to, że nasze słabe ciała umacniasz nieustannie swoją mocą. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Boże, niech Twoi słudzy i służebnice, którzy z wiarą przyjmują namaszczenie świętym olejem, otrzymają ulgę w cierpieniach i umocnienie w słabościach przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz nastąpi udzielanie sakramentu namaszczenia chorych. Jeszcze raz tu przypomnę, że wyciągamy przed Ciebie obie ręce w ten sposób i na wezwania kapłana dwa razy każdy odpowiada amen. Ksiądz nam skieruje do nas słowa sakramentu, a my odpowiemy amen i za drugim razem znowu amen.
Jeszcze dołączę informację, że każdy chory namaszczony dzisiaj otrzyma od razu obrazek z modlitwą, którą można odmawiać, i z pieczątką potwierdzającą przyjęcie dzisiaj sakramentu namaszczenia, komunii świętej i spowiedzi świętej.